Wczoraj byłem martwy, a dziś żyję. W dialogu o Bogu, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego.
Witam Państwa serdecznie, Daga Diuk, na kolejnym naszym spotkaniu w dialogu o Bogu. Dzisiaj moim miłym gościem jest Monika.
Witam bardzo serdecznie.
Monika jest nauczycielem matematyki, jak się przed chwilą dowiedziałam, ale no takim dla mnie nietypowym, bo bardzo ciepła, uśmiechnięta. Być może ja mam skrzywienie co do matematyczek, ale Monika to fajnie odczarowuje właśnie. A resztę dopowiesz sama, tak? O sobie.
No tak, mam na imię Monika. Jestem, jak wspomniała Daga, nauczycielem i to jest moja pasja. Od kiedy pracuję w szkole, jakby wiem, że do tego mnie Pan Bóg zaprosił i za to Mu bardzo dziękuję. Ale dzisiaj chciałabym powiedzieć...
Ale jesteś też mamą. Właśnie tak. Tutaj Cię zapraszam, żebyś też prywatnie powiedziała, jak wygląda Twoje życie.
Jestem mamą. Mam dwie córki. Jedna ma już lat 17, druga ma lat 13 prawie. Jestem z nich bardzo dumna. To są piękne dziewczyny i bardzo mądre. I jest to dla mnie taki prawdziwy dar od Pana Boga. Taki ich uśmiech, ich miłość i ten czas, taki dar bycia mamą, jest to coś niesamowitego w moim życiu.
Twoja droga macierzyństwa jest też specyficzną drogą, bardzo szczególną. I tak jak przed chwilą rozmawiałyśmy, ostatnia konferencja, której wysłuchałaś, którą głosił ojciec Remi Recław przy kościele ojców jezuitów w Łodzi, o ludziach potłuczonych, tak? Mówiłaś, że wywarła na ciebie, na tobie wielkie wrażenie, bardzo cię poruszyła i nawet poczułaś też wezwanie, żeby się dzielić swoim doświadczeniem z innymi. Co takiego było, czy co takiego sprawiło, czy kto taki sprawił potuczenie twojego serca, twojego ciała, twojej duszy? Nie wiem.
Tak, to było ogromne dla mnie wrażenie, usłyszeć tę konferencję, te słowa ojca Remiego o potuczonych, o osobach, które tak czegoś doświadczyły w życiu. Bardzo to odniosłam do siebie, aż odważyłam się powiedzieć wtedy świadectwo, które teraz chciałabym ponownie opowiedzieć. Ja jestem potuczona. Moje życie roztrzaskało się w drobniutki mak. Po prostu nawet nie było co zbierać 13 lat temu. Mija równo 13 lat, kiedy zostałam sama z małą Dobromiłką i w ciąży z drugą córeczką. Byłam na 5. roku studiów dziennych, kiedy rozstawaliśmy się z moim mężem. Nie miałam środków do życia. Studentka. Ale wtedy to była jedyna decyzja, jaką mogłam podjąć. Płakałam, bałam się, byłam w rozpaczy, że nie mam środków do życia, że nie wiem, co będę robić dalej. I tylko desperacko prosiłam: Boże, zaopiekuj się mną, zaopiekuj się moimi dziećmi, bo ja to, moje życie już nie ma sensu, tylko te dzieci.
Ale z tego, co mówisz, była to twoja decyzja, czyli nie zostałaś porzucona, tylko niejako ty podjęłaś tą decyzję.
Tak, to ja podjęłam tą decyzję.
Chcesz powiedzieć coś więcej? Dlaczego?
No, tak króciutko może, że mój mąż, okazało się, że ma tak duże problemy ze sobą, nie radzi sobie. I ma problem krzywdzeń, że może skrzywdzić kogoś. Kiedy przyszła do mnie moja siostra z płaczem, co ja odebrałam jako próbę gwałtu, nie wytrzymałam. Bałam się. Nawet nie tego, że mój mąż kiedykolwiek mnie by skrzywdził, ale bałam się tego, że ktoś będzie oczekiwał, że ja się nim zaopiekuję, że będzie przychodził do mnie, żebym go chroniła przed moim mężem. To było potworne.
No to bardzo trudne, co mówisz. Dlatego też nie chcę naciskać na ciebie, ani cię poganiać i po prostu powiedz tyle, ile możesz powiedzieć. Bo sytuacja rzeczywiście no, nietypowa i no, bardzo trudna. Zostajesz sama z no, jednym maleńkim dzieckiem i drugim jeszcze nienarodzonym. I co dalej?
Dalej była decyzja, czy co ja mam robić? Czy rzucać studia, szukać pracy? Ale kto przyjmie kobietę z zaawansowaną ciążą, znaczy widoczną już ciążą? I czy dałabym radę długo gdziekolwiek pracować? Właściwie w grę wchodziła głównie praca fizyczna. Nie miałam jeszcze pełnego wykształcenia. Więc studiowałam dalej. Na zasadzie po prostu. Jakoś trzeba. Wieczorami uczyłam uczniów matematyki, ale było bardzo ciężko.
Ale ktoś ci pomagał? Rodzina, rodzice? No bo co z córeczką, kiedy chodziłaś, kiedy uczyłaś się?
Starsza córeczka, odprowadzałam ją do przedszkola. Mhm. Do tej pory pamiętam, jak zrywałam ją przed 7 rano, brałam ją na barana i czekałam na otwarcie przedszkola, żeby zdążyć na autobus, na uczelnię. Nie bardzo mogłam liczyć na pomoc rodziców. Moja mama już nie żyje od prawie 18 lat. Mój tata to jest dobry człowiek, ale nie potrafił. Nie potrafił nigdy by... Ja mam 6 rodzeństwa. Mhm. I tata nigdy jakoś nie potrafił okazywać nam takiej miłości, czułości, zainteresowania. Po prostu jakby oczekiwał od nas, że my sobie poradzimy. A wtedy sytuacja była jeszcze bardziej dramatyczna. Mój tata miał do mnie pretensje o postępowanie mojego męża. Wtedy, kiedy ja potrzebowałam bardzo pomocy, jakby takiej ludzkiej, nie miałam na kogo liczyć. No miałam ciocię i wuja, którzy starsi ludzie, ale jak tylko mogli, to jest coś niesamowitego. Z jaką miłością dzielili się tym wszystkim, co mają, ale ja nie umiałam prosić. Nie chciałam do nikogo iść. Wstydziłam się. Mhm. Pamiętam,
ale
że...
Czułaś się winna tej sytuacji?
Sytuacji nie. Mhm. Bałam się, że może powinnam, że taki jest obowiązek, że kobieta powinna znieść wszystko. Ja przecież ślubowałam. Ja przysięgałam i pytałam się, Panie Boże, co ja powinnam zrobić? I mówiłam, ja się bałam, żeby mój mąż już mnie dotknął. Był taki ból, takiej kobiety zdradzonej, że mój mąż woli inne kobiety. Że po prostu było wiele kobiet, do których on się kierował i stwierdzono później na unieważnieniu małżeństwa, że mój mąż ma problem erotomanii. Mm-hmm. A ja w tamtym momencie wiedziałam, że, zresztą powiedziałam mu to, że boję się, że nie donoszę tego dziecka. Tak to mną wstrząsnęło, co się stało. I tak się właściwie stało. Dziecko moje urodziło się w połowie 8 miesiąca.
Przyszło nam żyć. strzeż mego serca, Panie, strzeż mego serca, Panie, serca mego strzeż.
Dialogu o Bogu na antenie Radia Niepokalanów.
Nie pamiętam, jak mijały dni. Po prostu wiedziałam, że mam robić to, co trzeba, i płakałam, kombinowałam po swojemu, na zasadzie taka, jaka praca będzie, tak się będzie radziło. Nie poddawać się. Były takie momenty, kiedy brałam skarbonkę dziecka i wszystkie grosze wybierałam, żeby kupić chleb i masło, po prostu, żeby mieć coś do jedzenia. Nie było ważne, że buty są dziurawe. Nie było ważne, że już kurtki nie mogę dopiąć. Widziałam, że po prostu dzień po dniu. I tylko prosiłam Boga, żeby mnie przytulił i żeby sam zadbał o wszystko.
Czyli rozumiem, że wiara, że Pan Bóg był dla Ciebie zawsze ważny.
Zawsze. Nawet wtedy, kiedy niekoniecznie chciałam słuchać przykazań, nie chciałam ufać Panu Bogu, kiedy wydawał mi się daleko, ale jednak był ważny, był taką moją jedyną nadzieją. Próbowałam, tak jak wskazuje jakby logika ludzka, iść do ludzi tam, gdzie pomagają, do opieki społecznej. W opiece społecznej usłyszałam, ale Tobie musisz się starać najpierw u męża o pomoc, albo u swojego ojca, bo on żyje. No to pomyślałam, że to już mi zostaje chyba tylko iść żebrać. I mówię, tak, ale jest Pan Bóg. Przecież to On dał mi życie. On dał życie moim córkom. Wiedziałam, że to nie jest przypadek. Tak jak prosiłam Go od początku studiów, żeby przeprowadził mnie jak Izraelitów przez Morze Czerwone, tak Go wtedy prosiłam, Panie Boże, nic już nie mogę. Nic. Zostawiłam Mu wszystko. I to jest niesamowite, ale ja urodziłam drugą córeczkę. Urodziłam w tak dramatycznych okolicznościach, że lekarze powiedzieli, że to jest cud, że ona żyje. Ale ona żyje i urodziła się całkiem zdrowa, chociaż jako malutki wcześniaczek. Chociaż byłam zdesperowana, że nie mam nawet warunków do tego, żeby dziećmi się opiekować, że mam tak skromnie, tak biednie. Ale moje dzieci są zdrowe, moje dzieci były radosne. A ja dokończyłam studia. Po prostu nie wiem, jak to się stało. Zaliczałam egzaminy, zamykałam. Jakby tego było mało, to kiedy urodziłam moją drugą córeczkę, nie myślałam w ogóle, gdzie ja będę szła szukać pracy. No już wiedziałam, bo najwyżej pójdę gdzieś w ogrodnictwie, jestem też ogrodnikiem z zawodu wcześniejszego. Zadzwoniła do mnie pani dyrektor pobliskiej szkoły podstawowej, że Monika, kończ te studia, ja mam dla ciebie pół etatu, ja ci potrzebuję. To było dla mnie też jak taki Boży dar. Kolejny Boży dar. I ja nie prosiłam o pracę. Marzyłam o tym, żeby mieć pracę, środki do życia. Ale nie śmiałabym wymarzyć, żeby ktoś mnie prosił i takie wsparcie mi dał. Ja mówię, ja nie dam rady pracy magisterskiej napisać. I ja napiszę do kuratorium. Pisz pracę jak najszybciej. Zaczniesz pracować, obronisz się i będziesz miała. I tak się stało. Tak się stało, że dzięki temu dokończyłam pracę magisterską, obroniłam już pracując jako nauczyciel zatrudniony. Do tej pory pracuję w tej szkole. Do tej pory doświadczam takiej właśnie, takiej dużej życzliwości. Były trudne bardzo momenty w pracy, ale ja mam cały czas pracę. W najtrudniejszych okresach, kiedy bałam się, że braknie etatu, jakoś ten etat się znajdował. A moje córeczki, chociaż młodsza jest wcześniakiem, chociaż miała tylko 1,750 kg, chociaż było tak dramatycznie, jest zdrowa, rozwijała się bez problemów. Jest to dla mnie takie niesamowite. Ja zostawiłam wszystko Panu Bogu i On wszystko, co potrzeba, mi dał. Nigdy, naprawdę nigdy nie byłam głodna. Nigdy nie było takiej sytuacji, żebym nie miała w co ubrać siebie ani dzieci. Nigdy nie było tak, żebyśmy, nie wiem, zamarzały. Wszystko powolutku, małymi kroczkami. Wszystko. I praca, i rozwój dzieci. I tak jak mówię, praca w tej chwili jakby potwierdza się cały czas, jest moją ogromną radością. Jest czasami trudno. Jest czasami trudno być cierpliwym.
Komu nie jest.
Ale naprawdę dziękuję Bogu. Sam mnie wyciągnął, zaopiekował się.
A czy był taki moment tego wyciągnięcia? Czy tak jak mówisz, zawsze czułaś tą opiekę Bożą? Bo z tej twojej opowieści no ja bardzo wyraźnie widzę, że jednak no Pan Bóg troszczył się o was od samego początku. Że nie zostawił was pomimo trudnych doświadczeń, które były, to, no to ty miałaś taką ufność chyba cały czas.
To tak, Pan Bóg się mną opiekował cały czas. Widzę to teraz, jak do tyłu się oglądam na te 13 lat ostatnich, ale ja nie zawsze ufałam.
Nie nazywałaś tego tak.
Nie nazywałam tego tak. Ja go prosiłam. Czasami moja modlitwa to było tylko: Panie Jezu, przytul mnie i zrób coś z tym, bo ja już nie daję rady.
Miałaś chwilę takiego załamania kompletnego?
Miałam takie momenty wielokrotnie. Kiedy ja się poddawałam, kiedy ja kuliłam się, płakałam i mówiłam: Panie Boże, już mnie zabierz. Tylko że wtedy widziałam moje dzieci, go przepraszałam, ale było wiele razy tak. Wiele razy. Był moment, kiedy się moje dziecko poparzyło. Bardzo mocno się poparzyła. Spędziłyśmy 10 dni w szpitalu. Ja jej zmieniałam opatrunki. Ona płakała, ja płakałam. Potem leczyłam depresję. I po prostu się poddawałam. Po ludzku się poddawałam.
Ale przez to doświadczenie czułaś się winna?
Tak.
Że czegoś zaniedbałaś?
Tak.
Tak. Że...
tak. Jak po ludzku, jako matka. Matka, która nie dopilnowała. Dziecko się poparzyło. Z mojej winy, z mojego niedopatrzenia. Ale nawet w tym, chociaż no, znowu, było tak dramatycznie, był te rany dziecka. Moje dziecko wpadło w mleko, wrzące mleko. Ja miałam jedyny piec w domu, to był taki ogrzewający dom. Dosyć ciężki piec, który wąski, wysoki. Tak zwany grzybek. I tam też grzałam mleko wieczorem dziecku. A mleko zaczęło kipieć. Ja tylko na chwilkę zostawiłam na blachę niżej, bo kipiało. I to były sekundy. No, a dziecku wpadło tyłem w to mleko. Z drugiego końca pokoju zaczęła skakać tyłem. I się, Nigdy się nie poparzyły moje dziewczynki o piec, który tam stał na środku pokoju. Nigdy. Zawsze się o to bałam. A wtedy wpadła. Ja strasznie się czułam winna. Dziecko było bardzo poparzone w pośladki. Nie ma śladów. Praktycznie nie ma śladów. Ale wtedy, kiedy to widziałam, kiedy opatrywałam jej rany, to było straszne. Myślałam, że to się nigdy nie zagoi. Myślałam, że ona będzie zawsze tak cierpiała, że ona cierpi przeze mnie. I to też po prostu jedyne, co płakałam i mówiłam, Panie Boże, uzdrów ją. Potem prosiłam, potem wpadłam w depresję, że jako matka nie dopilnowałam, że jako matka jestem kiepską matką, że nie daję rady. Ja mam problem, żeby wstawać z łóżka, żeby do pracy iść. Zmuszałam się tylko dlatego, że dzieci.
One dawały ci tą siłę?
One dawały mi tą siłę. Mhm. Wiedziałam, że dla nich. Tak samo jak dla nich wiedziałam, że dla nich chcę żyć. Nie dlatego, że ja chcę żyć, tylko że jestem im potrzebna.
Maryjo, oddana Panu w zaufaniu bez końca, służebnico pokorna, uznająca Jezusa całym sercem swym, całym sercem swym.
Proszę mi ze mną.
dialogu o Bogu na antenie Radia Niepokalanów.
Pan Bóg i z tego mnie jakby uwolnił, z tego poczucia winy. Pan Bóg przywrócił mi taką radość i nadzieję.
Kiedy to się stało?
Nie wiem. To po prostu się tak stopniowo zaczynało dziać. Ja tego nie zauważałam. Ja jestem osobą w natury bardzo lękliwą i bardzo się boję. Bardzo się bałam przyszłości zawsze.
A ty cały czas się uśmiechasz. Naprawdę nie wyglądasz na osobę lękliwą i przestraszoną, tylko cały czas jesteś uśmiechnięta od naszego spotkania.
No właśnie, to jest takie niesamowite, że ja się boję, a Pan Bóg mi pokazuje, no zobacz, zobacz, jakich dobrych ludzi spotykasz. Ciągle spotykam kogoś, kto tak jak dzisiaj ty, Dagmara, z takim uśmiechem i życzliwością mnie wita. To poświęca dla mnie swój czas.
Nie, to ty dla mnie poświęcasz swój czas, przepraszam.
Jejku.
Dla mnie i dla naszych słuchaczy. No.
Ja się poczułam wyróżniona takim zaproszeniem. I po tym, jak kiedyś powiedziałam to świadectwo swojego życia i ktoś do mnie podszedł, właściwie kilka osób, i przyszło i powiedziało, że dziękują. Że dziękują, że naprawdę warto wierzyć, warto ufać. To poczułam taką radość, że tak jak powiedział ojciec Remi, jak ktoś doświadczy takiego potuczenia, Pan Bóg to potrafi posklejać. Po ludzku już nigdy nie będę taka sama jak inni, ale ja mam takie doświadczenie. Ja już po prostu wiem, że wiem, nawet jak staję przed problemem. Samochód mi się rozwala, dachowałam. Dramat, ale ja wiem, że Pan Bóg też tu pomoże.
Jakbyś miała w kilku zdaniach powiedzieć, jak żyć z potuczeniem?
Jak żyć?
Takim. Kiedy się doświadczyło potuczenia i no ono jest trochę tak jak poparzenie twojej córeczki. Najpierw bardzo mocne, bardzo bolesne, bardzo widoczne. Później się trochę goi, ale gdzieś zawsze ten ślad jest tego potuczenia.
Sama jako dziecko doświadczyłam bardzo poważnego poparzenia i sama mam bardzo mocną bliznę. I kiedyś wstydziłam się takiej blizny. A potem jako potuczona w życiu zrozumiałam, że tak jak ta blizna jest takim twardszą skórą, jest takim miejscem mocniejszym w tej chwili, tak samo ja jestem mocniejsza. Ja teraz każdego ranka, chociaż nie chce mi się wstać, ale mam takie pragnienie, ja już Ci, Panie Boże, dziękuję za ten dzień. Bo ja już wiem, wydarzy się bardzo dużo trudnych dla mnie rzeczy, może coś mi nie wyjdzie, ktoś nakrzyczy, coś zawalę, a Ty i tak mnie z tego wyniesiesz. Bo już z takich rzeczy mnie wyciągnąłeś, że ja po prostu już Ci dziękuję. Ja już wiem, że nie ma takiej rzeczy, przez którą Ty mnie nie przeniesiesz. Ja będę płakała. Ja będę upadała. A Ty i tak mnie przeniesiesz. Więc po prostu warto się uśmiechać. Już się uśmiechać. I już mówić, Boże, ja Ci dziękuję.
Czyli zachęcasz do takiej modlitwy dziękczynnej, tak? Pomimo różnych trudów i bolesnych doświadczeń.
Tak. Właśnie w tych trudach i doświadczeniach. Tak jak ja się nauczyłam. Jeżeli nie mam samochodu, jest popsuty, ja idę do Pana Boga i mówię, ja Ci już dziękuję, że ja mam bardzo dobre auto, bo ja wiem, że to jest tylko kwestia czasu, kiedy On mi postawi bardzo dobre auto. Tak jak zrobił to w życiu. Tak Go prosiłam. Dopiero kilka lat temu dla moich córek zdawałam prawo jazdy i nie miałam samochodu. Samochód miałam, samochód się rozwalił i właśnie tak robiłam, że nie miałam samochodu, ale już mu dziękowałam i mam samochód i mam bardzo dobry samochód jak na moje potrzeby i moich córek. I tak ze wszystkim jest w życiu. Cokolwiek się boję, o cokolwiek się boję, to jak się nauczyłam od świętego Ignacego, agere contra, na przekór wszystkiemu, co się dzieje, zamiast się poddawać, już chcę dziękować.
No bardzo Ci dziękuję za te słowa nadziei, myślę, i taką dużą radość. Dla mnie osobiście te Twoje słowa są umocnieniem takim. Wlałaś też we mnie nadzieję i no, taką chęć do modlitwy dziękczynnej, którą, no, która nie jest moją codzienną modlitwą. Tak? No, po raz kolejny to widzę i po raz kolejny Pan Bóg mi o tym przypomina, jak ona jest ważna, jak też mam za co dziękować w życiu i że więcej cały czas proszę niż dziękuję. Więc osobiście Tobie dziękuję i Bogu też dziękuję za Ciebie dzisiaj, za Twoje życie, za Twoje każde doświadczenie życia, za to, że ubogacasz innych, i życzę Ci wszystkiego, co najlepsze dla Ciebie i Twoich córek, które są fajnymi dziewczynami.
Dziękuję bardzo. Bardzo Ci dziękuję, Dagmara, za zaproszenie, za Twoją życzliwość. I też dziękuję każdemu i dziękuję Panu Bogu za każdego, kto gdzieś tam mnie słyszy, kto się może teraz uśmiechnie. Ja dziękuję Panu Bogu za cudowność tego dnia.
No to nie bójmy się dziękować i ja Państwu również dziękuję i zapraszam serdecznie za tydzień do usłyszenia z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Wczoraj byłem martwy, a dziś żyję. W dialogu o Bogu, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego.